Panie Wojciechu, ja chciałem zacząć od Wenezueli.
Bardzo dobrze.
Ale nie zacznę od Wenezueli. No. Bo w międzyczasie bezpieka się wbiła do domu naszego naczelnego, a w ogóle przez 48 godzin przed tym wbiciem się do domu naszego naczelnego, gdzie asystentkę naszego szefa zakuli w kajdany, a potem uciekli, jak zobaczyli, że są nagrywani, to jeszcze w tamtym.
Prawie... zakuli, zostawili ją.
Nie, zakuli, zaczęli tam, gdzie masz pasz ten, dawaj dowód osobisty. W torbie mam, gdzie jest torba? No asystentka szefa powiedziała, gdzie jest torba? Nie będziesz mi grzebał w torbie. No i potem już oni uciekli, bo zorientowali się, że to wszystko
na żywo w telewizji. Ale zostawili ją skutą,
nie, rozkuli, uciekli, rozkuli, bo tam Sakiewicz ich.
Proszę pana, to mój komentarz jest taki. No to po co było rozrabiać?
No właśnie. No właśnie. Myśli pan, że to taki komunikat?
Czy to ubecja była? Czy jaki
nie,
rodzaj
to milicja obywatelska. Wróć. Chciałem powiedzieć milicja obywatelska. Nie, to byli ludzie, którzy mieli orzełki, ale nie mieli tam tych identyfikacyjnych szczegółów. I powiem tak.
No ale to
nie, ja nie mam zwyczaju krytykowania zwykłych funkcjonariuszy, no ale to jak się ci dwaj ludzie zachowali, no to jest po prostu sorry. No, moim zdaniem na to są paragrafy w ogóle, więc nie wiem, jak odpowiedzieć na pana.
Ale jaka to służba była? Nie
policja.
Powiedzieli?
A, policja. Przynajmniej w mundurach policji byli.
No dobra, no proszę pana, coś nabrojone było.
No i widocznie. 30 różnych, a być może nawet więcej, różnych fałszywych alarmów, w których znajdowały się informacje, że rzekomo ludzie związani ze stacją albo mają w domu samobójców, albo wysadzają w powietrze budynki, albo w ich domach, albo w biurach są ludzie, którym trzeba pomóc, bo
proszę
są pobici.
Pana, to jest okropne.
Pan widział takie numery.
To jest okropne. Tak pamiętam z czasów komuny tego typu numery realizowane innymi narzędziami.
To po co się to robi? Jaki jest tego sens? Już zostawiając na boku to, co się... Po co się tego rodzaju rzeczy robi?
Powiedzmy, że Żurek chce przestraszyć swoich... Żurek to jest ten tam który tam. Nie lubi Ziobry.
Tak.
Tak. Powiedzmy, że Żurek chce przestraszyć swoich przeciwników politycznych. W porządku. No to, ale to niech przestrasza w taki sposób, żeby nie straszyć jednocześnie domowników i rodziny. Bo to jest obrzydliwe, że jak wbijają się komuś do domu, kopniakiem drzwi rozwalają, czy po prostu walą, to w tym domu jakieś dzieci odrabiały lekcje i nagle widzą ojca skutego na podłodze i ten ojciec nie jest przestępcą, tylko jest działaczem politycznym.
I pan albo Żurek, dziennikarzem.
Albo dziennikarzem.
Działaczami.
I pan Żurek się różni w poglądach i kłócą się nawet bardzo mocno na trybunach sejmowych o coś. No to nie wolno robić takich numerów. A już szczególnie skandaliczne jest, gdy to się robi bez potrzeby, bo Żurek mógłby zatrzymać tę osobę poza jej domem, na ulicy, nie na oczach dzieci. Mógłby to zrobić elegancko, a jednocześnie skutecznie. No jak się robi coś takiego, jest, się komuś do domu
Przepraszam
schodzi?
Bardzo, ale tu jest ani nieelegancko,
no
elegancja Żurka, ani nieelegancko, ani nieskutecznie, przede wszystkim bezprawnie, ale to, że bezprawnie, to też na mnie nie robi wrażenia, bo oni tak zawsze, ale ja pana... Bo ja
na
mam
mnie
do pana...
wrażenie jeszcze coś robi. Aha. To zło, które siedzi w tych gościach, otóż oni pamiętają czasy stanu wojennego i tego typu akcje realizowane na ich rodzicach. Albo nawet na nich samych, jeżeli byli działaczami tam jakiejś młodzieżówki. Czyli oni wiedzą, jak to jest, kiedy ktoś mi to robi, albo moim najbliższym. I to ich nie powstrzymuje, nie prowadzi do takiej refleksji. Dobra, muszę zwalczać moich przeciwników politycznych, ale dobiorę metody, po męsku podejdę do sprawy.
No i to jest.
Czyli zatrzymam cię w Sejmie.
No ale nie, no ale po męsku, po prostu.
Po męsku, honorowo.
I tyle, dobra, właśnie, no już ciąg dalszy, że honor. Dobra, już zostawmy tego.
Reklama krótka. Wszyscy won. Tak, albo jeszcze jest ręcznik.
To może Wenezuela teraz, bo tam to pana amerykańskie wojsko, policja czy ubecy, nie wiem kto, wyrwali Maduro stamtąd z korzeniami.
Zabrali, zawieźli.
Tak, no to podobna
akcja. Carcel federal.
Tak, i proszę pana, Stany Zjednoczone w tej chwili są na takim etapie, że Donald Trump w swoim cudownym wcieleniu, bo on ma, robi kilka
różne
rzeczy
wcielenia.
Niedobrych, ale robi całą masę rzeczy doskonałych, więc w tym swoim cudownym wcieleniu on zaproponował, że Wenezuela mogła być 51. stanem Ameryki.
A myślałem, że Grenlandia będzie 51.
No tak, na zakupy się wybrał, więc jest Kuba, Panama,
52, Kanada. 53. Kanada mówi, że nie. Innego sobie wybrała.
Wenezuela. Ta koncepcja, żeby Wenezuela była stowarzyszona z Ameryką, nie sądzę, żeby to był dobry pomysł, żeby to był 51 stan. Ale gdyby status Wenezueli był taki jak Puerto Rico, nie są stanem, ale mogą głosować na amerykańskiego prezydenta. No i mogą sobie jeździć do Ameryki i tak dalej. To nie byłoby złe dla obu umawiających się stron. Mnie się te zakupy bardzo podobają. Trump rzuca takie hasło, to jest urocze. I kiedy rzucił to hasło, to w Wenezueli wszyscy zawyli z zachwytu. Gdyż w Wenezueli po latach dyktatury komunistycznej jest tak, jak było w PRL-u.
No właśnie,
gdyby pan ludziom powiedział, kto chce jechać do Ameryki, to wszyscy chcą jechać.
Pan dowcip świętej pamięci wielkiego, wspaniałego Bohdana Smolenia, który właśnie mówił, że tam ten Reagan to jest świnia i tak dalej, ten sketch. I ten sketch tam, zdaje się, o ile dobrze pamiętam, w pewnym momencie miał właśnie coś takiego, żeby wypowiedzieć wojnę Ameryce i się od razu poddać.
I się poddać.
Żebyśmy zostali od razu przyłączeni wtedy, w tym 80. jaruzelskim
roku. Kto chce wyjechać do Ameryki, albo kto chciałby amerykański paszport, no to... Być może są jakieś pojedyncze osoby niedosłyszące, które by się nie podniosły ręki, ale wszyscy podniosą wszystkie ręce do góry z radością. Więc ta koncepcja rzucona w ich stronę, politycy odpowiadają, ta komunistyczna pani pełniąca obowiązki Maduro, no to ona powiedziała, że nie, Wenezuela, kraj niepodległy, cenimy naszą libertad,
ale jednak
z nas wycenić flagę i libertad to jest jedna rzecz, ale druga strona jest praktyczna. Z praktycznego punktu widzenia każdy obywatel Wenezueli mógłby sobie jeździć do Ameryki, miałby konto w Ameryce, dzieci mogłyby pojechać do Ameryki.
I mnie, mnie to się wydaje, że nawet te instytucje międzynarodowe, co to prowadzą nielegalny handel ze Stanami Zjednoczonymi mąką w dużej ilości, to też byłyby tym zainteresowane. Nie wiem, jak my mamy być wewnątrz jednego kraju, to ile problemów odchodzi, jest mniejsza szansa, że te łodzie, co pływają, to tak, że te drony będą.
Teraz, do wojny w Iranie, ona ma jeden efekt, nie wiem czy zamierzony. Znając Trumpa z przeszłości, wydaje mi się, że może to wkalkulował. Ten gość kalkuluje takie rzeczy jak ogromny przybór klientów na ropę i gaz dla Stanów Zjednoczonych.
Skoro nie ma transferu...
Gdybym pisał scenariusz filmowy. Dobra, drill baby drill, czyli pompuj ropę, pompuj Ameryko cała. Odblokował wszystko. Ameryka ma nadprodukcję ropy. Ceny na całym świecie spadają. Co tu zrobić, żeby zrobić trochę lepszy interes? No, walnijmy w Iran, zablokuje się cieśnina Ormus, osłabiamy Chińczyków, bo oni stamtąd brali ropę, a własnej nie mają. No to my wam sprzedamy teraz.
A my tu mamy taką propozycję. Ale panie Wojciechu, bo to jest...
Efekt praktyczny jest taki, że Ameryka sprzedaje teraz kolosalnie więcej ropy. Chapsnęła złoża wenezuelskie, ale nie w ten sposób, że oni skonfiskowali i zabrali. Tylko tam wpuszczono amerykańskie firmy, które zbudowały infrastrukturę. Ludzie na to, jak nie mają świadomości historii Wenezueli, ropę Amerykanie zaczęli tam kopać. Przyjechali do wolnego kraju Wenezuela.
Zbudowali bogactwo tego kraju, tak,
zyskali licencję, tak, płacili podatki, postawili tam swoje przedsiębiorstwa i potem przychodzi Hugo Chavez i konfiskuje im ich majątek, z którego Wenezuela też czerpała korzyści. Więc teraz amerykańskie firmy wróciły do swoich rur, które były w Wenezueli. To rury amerykańskie za amerykańskie pieniądze postawione tam. No i pompują przez te rury. I proszę pana, i jest gdzie sprzedać. Ale bo Chiny chcą kupić ropę amerykańską teraz.
To ja się z panem podzielę informacją z dzisiejszego. Dzisiaj mieliśmy tak w dniu, kiedy my to nagrywamy, my tu mamy taki zwyczaj w pracy, to jest powód, dla którego tam jak zamykali tego, tam wbijała się ta bezpieka tam do Sakiewicza, do domu, to ja byłem tak bardziej, że tak powiem, na sportowo, a nie tak, że tak powiem, elegancko telewizji. W piątki rozmawiamy tutaj z różnymi podmiotami, firmami, które uważają, że Telewizja Republika jest dobrym miejscem, w którym można różnego rodzaju rzeczy sprzedać. Jakby omijamy cały ten, olaliśmy ten bojkot reklamowy. Dobra, chcecie bojkotować, to bojkotujcie. My budujemy swój własny jakiś tam gospodarczy ekosystem i spotykamy się z różnymi podmiotami. Spotkaliśmy się z jednym z naszych kontrahentów. On siada i wie pan co mówi? Słuchajcie, w Chinach wszystko podrożało o 20%. A ja tak podskoczyłem, zaraz, zaraz, a czemu? I wie pan co on mówi? Dokładnie to samo, co pan teraz. Człowiek, który handluje różnego rodzaju rzeczami, a Chiny są w tej chwili tak silne na różnego rodzaju rynkach, że na każdym rynku, jeśli coś się dzieje, to to ma wpływ na rynek globalny. Popatrzmy. I on mówi, produkty, które ja sprzedaję, wzrosły, jeśli chodzi o cenę, o 20% z tego powodu. Pytam, Ormus? On mówi, Ormus. A teraz sobie tak
myślę. I to jest korzystne dla nas, kiedy jest niekorzystne dla Chin. Chiny mają plan, oficjalny plan ich partii komunistycznej, przejąć władzę nad światem. Operują w perspektywach na przykład 50-letnich. Takie mają plany. Nie 5-letni plan jak za PRL-u.
Nie 4-letni jak nie, w każdej demokracji.
No więc Chiny chcą nas wszystkich kupić, złupić, przejąć, rządzić nami.
I nagle, zrobić te kody paskowe i pośrednicy.
Chiny są osłabione przez to, że mają wzrost cen. I komu oni płacą? Nam muszą płacić też, bo to od białego człowieka tę ropę kupują, bo nie mają własnej.
Ale to jest ciekawe.
Bardzo
bo jak
korzystny
na to...
efekt uboczny nieprzyjemnej wojny.
No właśnie, i teraz tak. Jeśli spojrzymy na mapę i zastanowimy się, jak wielkim konsumentem ropy jest Azja, i jak spojrzymy i wiemy, że no, Stany Zjednoczone produkują i ropę, i gaz, no to się okazuje, że do tych Chin, do takiego jednego czy drugiego chińskiego portu, no to te tankowce można wysłać z wybrzeża Stanów Zjednoczonych i one w ogóle nie dopływają do cieśniny Ormus i prosto od razu do dostawcy bezpośrednio czy do kupującego.
No Kanada, dobrze, ale to... która nie lubi Trumpa i wybrzydza na niego, też kasuje mnóstwo pieniędzy, odnosi osobiste, Kanada odnosi osobiste korzyści z zamieszania w cieśninie Ormus.
Jak było w
pewnym... Bo mają ropę i gaz Kanadyjczycy.
W legendarnym filmie, przepraszam, telefon nie dzwoni, prezes dzwoni, może uda się porozmawiać z nim chwilę później.